Chcę dzisiaj głosić na podstawie bardzo krótkiego fragmentu w porównaniu do tego długaśnego, który był czytany na początku. To chcę was uspokoić. Dzisiejsza podstawa mojego kazania składa się tylko z 9 słów, co nie znaczy, że kazanie będzie równie krótkie, ale rzeczywiście jest to jedno z błogosławieństw kazania na górze, dokładnie 4, które brzmi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Oczywiście błogosławieństw jest 8, ale i tak nie dałoby się wszystkich 8 błogosławieństw omówić w jednym kazaniu, więc tak czy owak trzeba jedno wybrać. Wybrałem 4. I to 4 kazanie, chociaż 4 błogosławieństwo, chociaż jest jednym z... I one są ułożone w pewnym porządku przez Jezusa, że On nie mówił tak, co Mu się przypomni, to teraz wam powiem jeszcze to, a teraz to, tylko ułożył je w pewnym porządku, który się rozwija. To jednak spokojnie możemy sobie dzisiaj przy tym 4 się trochę zatrzymać, bo jest bardzo ciekawe. I te błogosławieństwa są rzeczywiście jak taki rozwój osobowości. Czyli to takie przemyślane przejście od jednego do drugiego, które sprawia, że rośniemy. To znaczy pod warunkiem, że się tym przejmiemy oczywiście, potraktujemy je poważnie i zastosujemy. A z błogosławieństwami jest taki kłopot, że przez to, że pewnie przeczytaliśmy je wielokrotnie, bo przeczytanie 8 błogosławieństw zajmuje może 1,5 minuty, to bardzo często już się nie zastanawiamy nad ich znaczeniem, bo wydają nam się dosyć oczywiste, tak jak to: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Natomiast przy tym 4 błogosławieństwie chodzi o coś rzeczywiście bardzo ważnego, nie obniżając rangi pozostałych. Chodzi o coś krytycznie ważnego, to znaczy odpowiedzenie sobie na pytanie, czy chcemy żyć w ogóle, czy chcemy żyć, ale tak naprawdę żyć. Mowa jest tutaj o głodzie, a głód jest to znaką życia. Dopóki chcesz jeść, masz w sobie pragnienie życia. Ludzie, którzy już stracili ochotę na życie, tak naprawdę stracili apetyt i oni już w zasadzie nie chcą jeść, bo nie chcą żyć. Tak często to się rozwija. Przypomnijmy sobie, kiedy syn marnotrawny zrozumiał, że chce wrócić do ojca. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, czytamy: pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał: iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę, wracam do ojca. Chciał żyć, chciał jeść. Ale głód to nie musi być uczucie jedynie fizjologiczne, bo on może też otworzyć zakamarki naszej pamięci, żeby przypomnieć sobie o lepszym życiu. Wiecie, wielokrotnie czytałem opowieści o ludziach w obozach jenieckich i innych, czy będących w innych jeszcze tarapatach w czasie II wojny światowej. Na przykład, kiedy dryfowali w małej łódce po tym, jak ich samolot został zestrzelony albo ich okręt czy statek zatopiony. I bardzo często powtarza się taki element w tych wspomnieniach, że oni z kimś rozmawiając odwoływali się do wspomnień związanych z jedzeniem właśnie, związanych z rodzinnym domem i związanych z jedzeniem właśnie w tym domu, czy w dzieciństwie, czy rozmawiali o swojej ulubionej potrawie między sobą. Wydawałoby się, że to jest dziwne, bo jak człowiek jest głodny, bo oni często w takiej właśnie byli sytuacji, że jak człowiek jest głodny, to w zasadzie o jedzeniu nie powinien rozmawiać, że to powinna być ostatnia rzecz, o której warto rozmawiać. Natomiast dla nich była to próba takiego wzbudzenia w sobie albo podtrzymania nadziei. To odwołanie się do tych dobrych czasów, do tego dobrego wspomnienia w życiu jest tą próbą wzbudzenia nadziei albo podtrzymania jej, na to, że to inne, dawne życie może powrócić i na to, że w ogóle jest do czego wracać. Dlatego głód jest bardzo dobrą oznaką naszego życia i naszego apetytu na życie właśnie. I nie wiem, czy już trochę lepiej rozumiecie sens tego błogosławieństwa, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Łaknienie to jest takie słowo, którego już dzisiaj nie używamy, ale ono jest związane właśnie z uczuciem głodu, z pragnieniem jedzenia. Pragnienie picia i pragnienie jedzenia w drugiej kolejności. Więc Tutaj jest mowa w tym błogosławieństwie nie o tych, którzy są świetni, bo ich życie z Bogiem jest doskonale poukładane, ale to błogosławieństwo Jezus kieruje do tych, którzy nie przestali pragnąć, do tych, którzy wciąż mają w sobie głód innego życia z Bogiem. Nawet jeśli już nie zdawali sobie sprawy, że ten głód w nich jest, Jezus chce zwrócić na to uwagę, żeby te myśli gdzieś zaczęły krążyć wokół tego tematu. Aidan Tozer, słynny amerykański kaznodzieja, już od kilkudziesięciu lat nieżyjący, powiedział, że możesz mieć tyle Boga, ile pragniesz. Co oznacza, że tyle możesz Go poznać, tyle możesz Go doświadczyć, tyle z Nim przeżyć, ile będziesz pragnął. Jeśli nie będziesz pragnął, nie będziesz doświadczał. Jeśli nie będziesz pragnął, nie będziesz odkrywał. I tutaj nie chodzi o takie, wiecie, chwilowe pragnienia, jakieś takie chwilowe uniesienia, takie doznania, które pojawiają się i się kończą. Czasem przeżywamy takie momenty, które przychodzą nie wiadomo skąd. I jeśli nad nimi zapanujemy cierpliwie, to one przejdą i wszystko wraca do normy i nie ma zamieszania. Oczywiście mówię sarkastycznie. Tutaj chodzi o coś trwałego. Tutaj chodzi o apetyt na Boga na całe życie dla nas. Taka jest też nasza fizjologia, prawdę powiedziawszy, i taka jest nasza duchowość, że nie da się najeść na zapas. Nie da się najeść na zapas w sensie fizycznym i nie da się w sensie duchowym też najeść na zapas, żeby tak na długo nam wystarczyło i żeby długo nie trzeba było do tego wracać. Więc to, czyli Jezus mówi, jesteś ubłogosławiony, jesteś szczęśliwy, kiedy masz w sobie ten trwający całe życie apetyt na poznawanie Boga, na bycie z Nim. Nie taki apetyt, który trwa tylko przez jakiś czas, na przykład w młodości albo w czasie wychowywania dzieci i później to mija i później zajmujemy się już innym życiem, ale taki, który trwa do ostatniego dnia. To coś takiego, jak napisał kiedyś Josh McDowell w jednej ze swoich książek, że w małżeństwie nie chodzi o to, żeby znaleźć dziewczynę, z którą chcesz żyć, ale taką, bez której nie potrafisz żyć. I o ileż bardziej prawdziwe jest to w stosunku do Boga w naszym życiu, żeby Bóg był kimś takim, bez kogo nie potrafimy żyć, absolutnie. Nie potrafimy wyobrazić sobie życia bez Niego. To jest nasze najlepsze pragnienie, nasz najlepszy rodzaj głodu, jaki możemy w życiu mieć, kiedy chcemy doświadczać więcej Boga. I żadne inne pragnienie, żadna inna tęsknota, żadne inne dążenie nie jest tak życiodajne, a jednocześnie pewnym smutkiem napawa fakt, że nie jest to takie częste pragnienie w nas. Nie tak często sobie na to pozwalamy. I naszym problemem jest pewna połowiczność, pewne takie pragnienia, które są trochę, które są takie co nieco. A w tym wypadku akurat chodzi o coś przeciwnego. Apostoł Paweł wiedział, co mówi, kiedy kierował swoje słowa do Efezjan i w pierwszym rozdziale tego listu czytamy tak. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go, pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. I to jest ten rodzaj głodu i myślę, że znamy go, kiedy zwykły chleb z masłem smakuje cudownie i smakuje niezrównanie i wcale nie mamy ochoty na jakieś foie gras czy na arbuza densuke z wyspy Hokkaido. Tak przy okazji, wiecie, że arbuz densuke kosztuje 6 tysięcy dolarów za sztukę? Jeden arbuz. Są koneserzy, którzy są gotowi tyle zapłacić za to, żeby to skosztować. Ale tu nie o taki głód chodzi, który jest jakimś fikuśnym pragnieniem czegoś, dla skosztowania, spróbowania, zaliczenia. Co nas hamuje w tym głodzie, w posiadaniu takiego głodu? Czy to, że lepiej znamy świat niż Boga i ten świat nas bardziej pociąga niż Bóg, bo ten świat jest taki właśnie bardziej namacalny. Bóg jest duchowym zjawiskiem, Bóg jest duchową i treścią. Więc czy bardziej nas pociąga to, co jest lepiej znane? Ale może gdybyśmy wiedzieli, co będzie skutkiem tego wielkiego pragnienia, pragnienia Boga. Wielkie przebudzenie duszy, oczy szeroko otwarte na chwałę Boga, na świecie i poza Nim. Czy doświadczaliście tego? Czy macie w swoich zakamarkach pamięci właśnie to pragnienie takiego doświadczania Boga? Czy doświadczyliście tego pragnienia i poznania Boga, które nie jest czymś, co zaliczamy, bo miałem, okej, odhaczone i już to w swoim doświadczeniu mam, zaliczone. To jest coś, co trzeba pielęgnować, co trzeba podtrzymywać. I to są rzeczy, które są tak ważne, że jeśli tego w sobie nie mamy, bo możemy nie mieć, ale nic straconego. Jeśli tego w sobie nie mamy, wołajmy do Boga: Panie, pokaż mi prawdziwe życie. Panie, pokaż mi to, czego nie potrafię dostrzec. Pokaż mi to, z czego nie zdaję sobie sprawy, że mi tego brakuje. To jest niezwykłe, że nawet jeśli czegoś nie mamy w sobie, w tym znaczeniu duchowym, niematerialnym, jeśli nie mamy w sobie czegoś duchowego, to Bóg daje nam prawo, żebyśmy się o to modlili, żebyśmy do Niego wołali o to, żebyśmy Go o to prosili i On chce nam to dać. Więc wołajmy o to, bo tu właśnie zaczyna się granica między życiem pozornym a życiem prawdziwym i Bogu zależy na tym, żebyśmy tą granicę przekroczyli, żebyśmy weszli w głąb tego, co jest życiem prawdziwym. Apostoł Paweł dobrze to rozumiał i dlatego pisał tym razem w liście do Kolosan, ale możemy powiedzieć, że również do nas by te słowa chętnie skierował, gdyby nas znał. Więc pisze tak: skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. I nie chodzi tutaj o takie myślenie pomiędzy ważnymi dla nas częściami dnia, ale o takie, kiedy myślisz dzień i noc. To cię pochłania. To jest właśnie prawdziwe pragnienie. Mówiąc o pragnieniu, cały czas kierowałem to w stronę Boga, ale w słowach czwartego błogosławieństwa jest ono bardzo precyzyjnie skonkretyzowane. Czytamy tam: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Czy to znaczy, że wszystko, co do tej pory powiedziałem, nie ma pokrycia w tekście Ewangelii, jest takim kaznodziejskim naciąganiem, żeby lepiej zabrzmiało? Augustyn z Hipony napisał swego czasu swoje słynne słowa, które wytyczają kierunek i sens naszemu życiu w taki sposób. To jest taka jego modlitwa, gdzie mówi: Panie, stworzyłeś nas jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Chociaż w tych słowach nie ma określenia głód czy pragnienie, to jednak dokładnie właśnie o tym one mówią. Ale w słowach Jezusa głód i pragnienie są ukierunkowane jednak, pokazując nam na fakt, że nie chodzi o samo poszukiwanie Boga, ale o to, żeby poznanie Boga wzbudziło w nas pewne działanie, żeby z Niego coś wynikło. Czyli nie chodzi o poznanie Boga dla samego poznania Boga, chociaż jest to rzeczą właściwą i słuszną, ale z tego jeszcze coś wynika dodatkowo. I zanim powiemy, co ma być tym działaniem, najpierw kluczowa uwaga. Nie może być pragnienia poszukiwania i wprowadzania sprawiedliwości bez Boga. Świat jest pełen ludzi, którzy wprowadzają sprawiedliwość, tak jak ją rozumieją, robią to po swojemu i skutek tego bywa katastrofalny. Dlatego jedyne sensowne wprowadzanie sprawiedliwości jest takie, kiedy jest to sprawiedliwość Boża. Po prostu bardzo łatwo się możemy pomylić bez tego, kiedy Bóg nas prowadzi. Słowo sprawiedliwość tłumaczy greckie określenie dikaiosine i to jest pojęcie, które oznacza także prawość i zacność. Jak słowo to tłumaczy J.D. Watson, Starożytni Grecy nazywali kogoś sprawiedliwym, gdy żył w zgodzie z przyjętymi powszechnie cnotami. Oczywiście w Septuagincie ten punkt widzenia uległ zmianie, jako że wszystkie cnoty osadzają się na Bożym prawie. Natomiast w naszym przykładzie, w naszym tekście chodzi o węższe rozumienie tego pojęcia sprawiedliwości, więc słowa Jezusa nie dotyczą usprawiedliwienia, czyli sprawiedliwości, którą Bóg nadaje człowiekowi, tej, która jest potrzebna do zbawienia, bo o tym była mowa w pierwszym błogosławieństwie, kiedy Jezus mówił: błogosławieni ubodzy w duchu, czyli błogosławieni ci, którzy zdali sobie sprawę ze swojej nędzy duchowej, że potrzebują wybawienia. Tutaj jest mowa już o czwartym błogosławieństwie, to już jest czwarty krok, to jest już dużo dalej. Więc nie chodzi też o moralną sprawiedliwość. Nie chodzi o właściwe postępowanie wobec innych, chociaż to też jest rzeczą dobrą w oczach Boga i rzeczą słuszną, aby mieć w sobie moralną sprawiedliwość, aby mieć w sobie właściwy stosunek do drugiego człowieka. Ten werset też się nie odnosi do uczynków sprawiedliwości chrześcijanina, takich jak dziesięcina czy służba wobec innych, które też są rzeczą dobrą i rzeczą słuszną, ale nie w tym przypadku o nie chodzi. O co więc chodzi? Jaką sprawiedliwość Jezus miał na myśli? I tu odwołam się do słów jednego z komentatorów. Artie Kendall pisze tak. Nie jest to nadana sprawiedliwość, ale przeszczepiona sprawiedliwość. Jakub, którego krótki list, jak już widzieliśmy, jest jego własną interpretacją kazania na górze, pisze: dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Jest to wewnętrzna sprawiedliwość, a ta rodzi się w sercu. Mowa jest o wewnętrznej sprawiedliwości, która rodzi się w sercu. Czyli chodzi tutaj o stan naszego serca. Jezus mówi o tych, którzy pragną tej sprawiedliwości, która rodzi się w sercu człowieka i ten stan naszego serca odzwierciedla stan naszej natury. Tego, w którym miejscu jesteśmy w swoim życiu tak naprawdę. Czy jesteśmy ludźmi starej natury, czy ludźmi nowej natury. Ja nie będę teraz wchodził w ten całe to skomplikowane rozważanie na temat dwóch natur, ale czy jest to ta, czy tamta natura, czy to jest stare życie, czy to jest nowe życie, czy jesteśmy ludźmi starego życia, czy ludźmi nowego życia. Jezus mówi o pragnieniu dotyczącym nowego życia z całą pewnością. Czyli mówi o czymś, co tak naprawdę w tamtych czasach było niezrozumiałe, było nieznane. Co to jest nowe życie dla ludzi spotykających Jezusa? Właściwie Jezus przyniósł na ziemię tę ideę nowego życia, tę prawdę, którą dopiero On wciela w życie nasze przez to, czego dokonał na krzyżu Golgoty, kiedy zostaliśmy odkupieni i odrodzeni do nowego życia właśnie. Więc jest to sprawiedliwość niewidoczna. Jest to sprawiedliwość, można powiedzieć, bezpretensjonalna, w przeciwieństwie do tej faryzejskiej sprawiedliwości, która była widoczna i która była taka bardzo, bardzo na pokaz. Jak powiedzieliśmy, ta sprawiedliwość jest owocem nowej natury, więc nie jest wyuczona, nie jest wytrenowana, jest naturalna jako przejaw nowego życia, który Duch Święty w nas zaszczepił. Coś, co otrzymaliśmy, coś, co przyszło do nas, czego nie wypracowaliśmy sami, ale dostaliśmy od Boga w darze. To jest sprawiedliwość, która objawia się odmienionym życiem. Ona przemienia nas, sprawia, że stajemy się kimś innym, kimś lepszym niż dotąd byliśmy, kimś, kto ma w sobie to nowe Boże życie. To jest ta sprawiedliwość, która charakteryzuje życie, które cieszy się uczciwością i smuci się z powodu nieprawości. Takie, które nie szuka swego, ale wypatruje okazji, żeby dawać innym. To jest taka sprawiedliwość, która nie skupia się na sobie, ale na tym, czy inni nas potrzebują. I niespotykane jest to, że w tym tekście czwartego błogosławieństwa słowo dikaiosine użyte jest tam w czwartym przypadku gramatyki języka greckiego, a nie w drugim, tak jak powinno być zgodnie z tymi zasadami języka. Słowo dikaiosine, czyli sprawiedliwość, użyte jest w czwartym przypadku. Jakie to ma znaczenie? Ktoś powie jakieś takie gramatyczne tutaj rozważania, dywagacje. Chodzi o to, że gdyby to był drugi przypadek, w Grece oznaczałoby to stan cząstkowy, pragnienie pewnej sprawiedliwości takiej cząstkowej, takiej częściowej sprawiedliwości. Na zasadzie w kontekście głodu, mam ochotę na małą przekąskę, coś bym zjadł. W czwartym przypadku oznacza to pragnienie wszystkiego, pragnienie pełni, pragnienie całej sprawiedliwości. Tak, doświadczenia tego przeżycia tego w pełni, czyli takiej całkowitej, zupełnej sprawiedliwości tego odnowienia do nowego życia w pełni. Nie półśrodki, nie powierzchowne przebudzenie, nie coś chwilowego na teraz, na trochę, ale kompletna przemiana. Taka przemiana, o której pisze apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, słynny werset 5:17. Tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc jest to sprawiedliwość niedoceniana, bo my myślimy w swoim życiu naturalnie raczej o tym, co jest widoczne, co jest dostrzegalne, co jest doceniane przez innych, co jest pewnym osiągnięciem, pewną zdobyczą, pewnym naszym trofeum. Natomiast tej sprawiedliwości nie da się tak łatwo zidentyfikować, żeby ktoś miał kogoś drugiego za to podziwiać. I na to zwraca uwagę Jezus, kiedy mówił do swoich słuchaczy, jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga. Taka jest ludzka natura, ta naturalna, że tak powiem. Natomiast tutaj rzecz jest w tym, chodzi o coś, co jest głęboko ukryte w naszym sercu, a przez to, że jest głęboko ukryte, to jest niewidoczne dla kogoś, kto przechodzi obok i sobie takiego człowieka obserwuje. Ale tak naprawdę to nieprawda, że jest niewidoczne, bo człowiek nowego życia jest widoczny. Jest widoczny w tym, że się inaczej zachowuje. Nie mogę się oprzeć, żeby opowiedzieć wam krótką anegdotę. Pewna chrześcijanka miała takie przekonanie, że w zasadzie nie chodzi o to, żeby głosić Ewangelię innym ludziom, tylko żeby swoim życiem pokazać, że jest się innym i wtedy oni sami będą pytać. I właśnie tak pewien człowiek przypatrywał się jej życiu od dłuższego czasu i w pewnym momencie zdobył się na odwagę i mówi do niej, ty jesteś jakaś inna, coś w tobie jest takiego, że jesteś jakaś inna niż pozostali ludzie. Czy jesteś wegetarianką? Więc czasem to bywa, wiecie, trochę mylące, jak wydaje nam się, że ludzie sami się domyślą wszystkiego, co trzeba. Więc rzeczywiście z jednej strony jest to coś takiego nieuchwytnego, a z drugiej strony faktycznie jest to widoczne. Jest to widoczna rzecz i ona jest też niedoceniana przez tych, którzy ją posiadają, chociaż to akurat jest bardzo dobre, że jest niedoceniana, bo wiecie, jest pewna prawidłowość, że wszyscy najwięksi, najświętsi Boży ludzie prędzej czy później widzieli w sobie największych grzeszników. Wcale nie widzieli w sobie tych największych ludzi Bożych, ale największych grzeszników. I wiecie, to się Bogu podoba. Bóg takich ludzi właśnie szuka. Nie chodzi tutaj o coś nieszczerego oczywiście, żeby udawać tego pokornego, który się bije w piersi, ale jeśli to w nich było naturalne, że widzieli tę swoją jeszcze ciągłą niedoskonałość i ciągłą grzeszność, to właśnie w oczach Bożych to było przyczyną ich wielkości, a nie osiągnięcia takie czy inne. Bo to charakteryzuje właśnie tych ludzi pragnących i łaknących sprawiedliwości, że oni nigdy nie uważają się za tych, którzy już ją posiedli, już ją mają, więc niczego nie muszą pragnąć i łaknąć, bo to już jest ich. To już jest pewne, że to jest ich. Więc nowe narodzenie i nowa natura, która jest efektem tego stanu, tej sytuacji, to jest tak naprawdę najbardziej rewolucyjna nauka Jezusa. Nie będę tego tematu rozwijał, bo to jest historia na inne opowiadanie, ale to jest też największa prawda o człowieku, jaką człowiek może usłyszeć na ziemi. Że jest coś takiego, co Bóg może nam dać, co się nazywa odrodzonym życiem, co się nazywa przemienionym życiem, co się nazywa nowym życiem. Możemy to różnie określać. I tutaj chodzi o to, żebyśmy mieli w sobie to pragnienie i łaknienie tego przemienionego życia. I ktoś powie, ale ja już mam przemienione życie, więc jak mam łaknąć i pragnąć? Ale to jest niekończący się proces tak naprawdę. Coś otrzymujemy, ale coś rozwijamy w sobie. To znaczy Duch Święty w nas rozwija, kiedy mu się poddajemy. To jest coś, co trwa i chodzi o to, czy mamy w sobie to pragnienie, żeby to trwało. Czy zadowoliliśmy się osiągnięciem jakiegoś poziomu i powiedzieliśmy sobie, okej, i tak już jestem lepszy niż wszyscy inni, którzy są wokół mnie, więc już nie potrzebuję bardziej. Jeśli doszedłeś do takiego punktu widzenia, no to jesteś w poważnym kłopocie, bo to znaczy, że musisz mocno zrewidować swoje myślenie. Więc to jest rodzaj sprawiedliwości, którą wszczepił w nas Duch Święty. I to nie służy nam, bo nie taki jest cel tego, żeby to służyło nam, tylko służy temu, żebyśmy szukali bliskości Boga. Ta nowa natura służy temu, żebyśmy szukali bliskości Boga. Zobaczcie, że od tego zaczęliśmy. Później wydawałoby się, że poszliśmy w złą stronę, bo tu nie chodziło jakby o szukanie Boga, ale tak naprawdę szukanie Boga zawsze jest celem ostatecznym. Ostatecznym, czyli nie w znaczeniu tym ostatnim, ale w znaczeniu tego najważniejszego, czyli potrzebujemy mieć w sobie pragnienie szukania Boga, bo od tego się wszystko zaczyna. I czwarte błogosławieństwo kończy się słowami, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To, że Bóg wzbudza w nas duchowy głód, to jest najlepsza rzecz, jaka może nam się w życiu przydarzyć. Jeśli mamy to w sobie, możemy być szczęśliwi i rzeczywiście tak Jezus to określa, bo szczęśliwi są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Nic lepszego w życiu nam się nie przydarzy, niż to, że pragniemy i szukamy Boga. Pragniemy i szukamy tej przemiany, której Bóg może w nas dokonać. Tej zmiany kompletnie naszego życia, naszego myślenia, która może dokonać olbrzymiej, bezkrwawej, dobrej rewolucji w naszym życiu. Ale to jest dopiero początek. Jaki będzie dalszy ciąg, to będzie zależało od tego, jak na to zareagujemy, bo Bóg daje właśnie to chcenie i wykonanie. Bóg wzbudza w nas pragnienia, ale też patrzy, jak na to reagujemy. Patrzy, co z tym zrobimy. Bóg do nas przychodzi, ale jeśli zlekceważymy to, jeśli nie zareagujemy na to, tak jak On na to zasługuje, to nie stanie się to, co mogłoby się stać. Nie wiem, ile ja takich okazji w swoim życiu przegapiłem, takich sytuacji zmarnowałem, w których Bóg coś chciał przeze mnie uczynić, we mnie, dla mnie w sensie dla mojej przemiany. Więc mówię o tym nie dlatego, żeby się pognębić albo coś w tym rodzaju, ale żeby pokazać, że ja tu nie czuję się kimś lepszym wcale, mówiąc te słowa z tego miejsca, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jestem jednym z tych, którzy marnują te okazje. I nie chcę tego robić. Nie chcę, żeby tak było bez końca. Natomiast musimy sobie uświadomić, że to jest zawsze wybór, którego dokonujemy w swoim życiu. Myślimy, przecież każdy chce doświadczać Boga, żeby lepiej Go poznawać, prawda? No wydaje się, że każdy chrześcijanin chce poznawać Boga, ale niekoniecznie tak jest tak naprawdę. Nawet jakby tak było, to jest jeszcze kwestia, jak mocno chce. Bo to, że ktoś tam wyraża chęć, to jeszcze nie znaczy, że ma pragnienie. Jak ważne jest to dla kogoś, czyli jak wiele spraw może odłożyć na bok, żeby skupić się na tym, co wzbudza w nim Bóg. Jak wiele spraw naszych będzie to wyprzedzało i pozwolimy sobie, żeby to wyprzedzało, to Boże pragnienie. I tutaj między innymi tu właśnie w tym momencie znajdziemy różnicę pomiędzy zwyczajnym, rutynowym chrześcijaństwem, a tym faktycznie błogosławionym, które Jezus nazywa błogosławionym. Więc wysiłek, cena, determinacja to są te pojęcia, które dla chrześcijanina są być albo nie być. I to nie są, powiem wam, pojęcia, które szczególnie mocno się akcentuje we współczesnym chrześcijaństwie, dlatego że ono jest takie często, nie mówię, że zawsze i wszędzie, ale jednak da się zauważyć pewną tendencję, że jest to takie chrześcijaństwo w wersji light. Wersji light. Tak jak mamy kolę light, mamy serek light, mamy jogurt light, nawet całe posiłki typu light, że one są takie lekkie, takie lekkostrawne, takie właśnie beztłuszczowe i w ogóle zdrowe. Mówimy o głodzie, więc wydaje się, że to porównanie jest jak najbardziej na miejscu, że to powinno być dobre, prawda? Jedzenie light, czyli niskokaloryczne, ma być zdrowsze. A chrześcijaństwo light jakie ma być w takim razie? Jeśli jest pozbawione tych ciężkich tłuszczów, w cudzysłowie ciężkich tłuszczów, takich jak uświęcenie, poświęcenie, poddanie się Bogu, pokora, to czymże ma ono nas nakarmić w rzeczywistości? Co tam zostaje? Gdzie są te kalorie, które mają nas nakarmić, zaspokoić nasz głód? Jeśli te odrzucimy jako trudne, zbyt wymagające, niewygodne. Wiecie, kiedy przyglądam się przebudzeniom w historii, zastanawiam się, dlaczego one się wydarzyły. Czy tamci ludzie mieli w sobie więcej głodu Boga niż my? Czy mieli w sobie więcej oddania, więcej posłuszeństwa, więcej pokory? Co ich różniło od nas? Więcej niż my dzisiaj? Może tak, ale czy więcej niż inni wtedy? Tego nie wiem, ale jak przyglądam się tamtym wydarzeniom, to odnoszę takie wrażenie, że na dzisiaj dużo trudniej jest nam zdobyć się na taki poziom poświęcenia, jaki często charakteryzował tamtych ludzi. Dam wam tylko jeden przykład właśnie z jednego przebudzenia, jakby jeden drobny element, który coś może nam zobrazować. Było sobie takie przebudzenie na Hebrydach w roku 1949. Hebrydy to są takie wyspy na północnym wybrzeżu Szkocji, na północ od wybrzeża Szkocji. I kościół na tych Hebrydach, nie będę się rozwodził, bo już mnie kusi, żeby wam opowiadać o przebudzeniu na Hebrydach, ale powiem wam tylko jednej rzeczy. Ani jeden młody człowiek nie przychodził na nabożeństwa w prezbiteriańskim kościele w tej miejscowości na Hebrydach. Ani jeden. Sami starzy ludzie. I były sobie dwie kobiety. Peggy Smith miała w 1949 roku 84 lata i była niewidoma. Natomiast jej siostra Christine Smith miała 2 lata mniej, ale za to była tak złamana artretyzmem, że chodziła zgięta w pół. Nie potrafiła się wyprostować. I one nie były w stanie już chodzić do kościoła. Fizycznie nie były w stanie. Więc co robiły w domu? Modliły się. I w pewnym momencie Bóg przemówił do nich słowami: wyleję wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię. To z Księgi Izajasza w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. I te kobiety wzięły to sobie tak do serca, jako Bożą obietnicę na ożywienie ich kościoła, że zdecydowały się modlić o to 2 razy w tygodniu. O to właśnie ożywienie w ich kościele, w ich miejscowości. We wtorki i piątki padały na kolana o 10 wieczorem i pozostawały w modlitwie do 3-4 nad ranem. Nie będę komentował, nie będę porównywał, tak to zostawię. Zaczynały o 10 wieczorem i na kolanach pozostawały do 3-4 nad ranem, 2 razy w tygodniu. I przyszło później przebudzenie. I oczywiście i one miały tego świadomość i ci ludzie, którzy byli w to zaangażowani, że to nie dlatego, że oni coś. Ale czy przebudzenie by przyszło bez tego? Nie sądzę. Więc uświęcenie, poświęcenie, poddanie się Bogu, pokora, wiara to są te rzeczy, które są efektem pragnienia i łaknienia sprawiedliwości, czyli tego nowego życia, przemienionego życia, które Bóg daje. Dlaczego tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych duchowo? Dlatego, że szukają własnych rozwiązań. Nie przyjmują Bożych rozwiązań. Od czego więc powinniśmy zacząć? Od pragnienia sprawiedliwości. Tej Bożej sprawiedliwości, tej Bożej przemiany, pragnienia sprawiedliwości, która jest pragnieniem Bożej przemiany. ale to musi być ta pełna, doskonała Boża sprawiedliwość. Nie sprawiedliwość nasza wyuczona, ta, że pokażemy, że jesteśmy lepszymi chrześcijanami niż jacyśkolwiek inni, choćby przez to, że mamy w sobie więcej poświęcenia. Tylko to jest pragnienie tego czegoś, co jedynie Bóg może w nas wzbudzić. Ta, która jest wynikiem wszczepienia tej sprawiedliwości, a nie wyhodowania jej na własną rękę. I to pragnienie musi być intensywne i niezachwiane, jak wskazują na to słowa Jezusa, kiedy przyjrzymy im się bliżej. Tak silne, żeby porzucić wszystkie inne pragnienia, osiągnięcia szczęścia, które również nam mogą towarzyszyć w życiu. Nie może być tak, że mamy wiele pragnień i po kolei je sobie realizujemy, wybierając, które w jakiej kolejności. Zwróćmy uwagę na różnicę między pragnieniami, które podsuwa nam Duch Święty i tymi naszymi własnymi. Nie chodzi o to, że te drugie są złe, nie muszą być złe, ale pamiętajmy o tym, że całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, jak pisze Jakub w swoim liście. I już na koniec, zupełnie naprawdę na koniec. Wielu z nas wydaje się, że próbowali mocniej, a nawet próbowali dłużej i nic w ich życiu się nie wydarzyło w odpowiedzi na to pragnienie Boga, na to pragnienie doświadczania Boga i tak dalej. Są więc rozczarowani, zniechęceni, odpuścili sobie, porzucili te pragnienia. A jednak Biblia mówi w księdze Jeremiasza: znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. I nie chcę powiedzieć teraz, że ktoś szukał za mało, że pragnął za mało i tak dalej, bo to nie jestem w stanie tego ocenić i nawet nie chcę. Chcę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, że długotrwałość oczekiwania na Bożą odpowiedź nie wynika z tego, że Bóg powoli odpowiada, że jest to pieszały, ale wynika z tego, że my jesteśmy powolni w słuchaniu Boga i powoli do nas przychodzi to, co Bóg do nas mówi, powoli to analizujemy, powoli to przyswajamy, powoli potrafimy to zastosować. Więc to słyszenie Go zajmuje nam dużo czasu, żeby Go dobrze usłyszeć. Nie dlatego, że Bóg tak powoli wypowiada swoje słowa z tak dużych odstępach. I też problem jest w tym, że tak naprawdę jesteśmy niezbyt pilni w słuchaniu Boga, bo tak wiele rzeczy nas rozprasza i szczególnie jeśli jesteśmy dziećmi swojej epoki, to bardzo wiele rzeczy nas rozprasza. Natomiast to słuchanie Boga, które oznacza wykonywanie, posłuszeństwo, nie jedynie słyszenie, jest właśnie rozpoczęciem tej niezwykle ważnej drogi, która prowadzi do tego rezultatu, o którym tutaj cały czas mówię. Więc posłuszne pójście za Bogiem zawsze prowadzi nas do dobrych rezultatów. Jeśli nawet mamy w sobie tylko to leciutkie pragnienie, leciutki głód, to zróbmy wszystko, módlmy się bardzo szczerze, uczciwie do Boga o to, żeby On ten głód jeszcze bardziej rozniecał, żeby to pragnienie jeszcze bardziej intensyfikował w naszym życiu. Bo jeśli coś zapoczątkował, to żebyśmy my tego nie zepsuli, żebyśmy zrobili z tego dobry użytek, z tego dobrego Bożego działania, bo dobre Boże działanie zawsze prowadzi do dobrych rezultatów. I nie ma możliwości, żeby z tego coś dobrego nie wynikło i dla nas, i dla innych. Dzięki Bożej chwale. Amen.